Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Niedzielny poranek na antenie Radia Poznań poświęcamy zdrowiu. Dziś zaczniemy od trudnego tematu agresji wobec lekarzy.
Najczęściej takim powodem do agresji, do takich agresywnych zachowań było, że lekarz nie chciał zrobić tego, co chciał pacjent.
Co zrobić, by do takich sytuacji nie dochodziło? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie.
Tętniak aorty brzusznej to tykająca bomba, dlatego tak ważna jest profilaktyka.
Jeżeli my wiemy, że ta aorta jest poszerzona, to tak naprawdę wystarczy co 2 lata badanie ultrasonograficzne. Jeżeli on już jest coraz większy, to jest wtedy raz do roku, ale my wtedy możemy obserwować.
W Wielkopolsce realizowany jest program profilaktyczny Zdrowa aorta. Mężczyźni, bo to głównie ich dotyczy ten problem, cały czas mogą zgłaszać się na badania.
Karta DILO pomaga chorym na raka lub osobom z podejrzeniem nowotworu.
Ta karta gwarantuje szybszą ścieżkę dostępu do poszczególnych badań, do diagnostyki, do konsultacji u określonych specjalistów, jeżeli taka jest potrzebna.
W Wielkopolsce rośnie liczba wystawianych kart DILO. Odpowiemy na pytanie, skąd ten wzrost?
Zajrzymy też do mózgu, by powiedzieć, jak o niego dbać.
Im wcześniej zaczniemy być aktywni, im wcześniej zadbamy o swoje ciało i o swój mózg, w taki sposób sobie wypracujemy starość.
Sprawny mózg to lepsza jesień życia. Na koniec programu garść porad nie tylko dla seniorów. Zapraszamy.
Na zdrowie!
To trudny temat dla obu stron. Rośnie liczba agresywnych zachowań pacjentów i ich rodzin wobec lekarzy. Przyczyn takiej sytuacji jest wiele.
Wielkopolska Izba Lekarska nie chce walczyć z pacjentami, ale chce im uświadomić, że także lekarze mają swoje prawa. Izba powołała aż 4 rzeczników praw lekarza. A teraz nawiązała współpracę z Okręgową Izbą Adwokacką w Poznaniu, która ma wspierać lekarzy w sytuacjach kryzysowych.
Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej dr Krzysztof Kordel nie ukrywa, że z roku na rok jest coraz gorzej.
No, mamy falę pandemiczną. Tym razem mniej COVID, ale za to inne wirusy. Lekarze są przeciążeni pracą, pacjenci czekają, są nerwowi. Druga strona też jest nerwowa. No, zrobił się też taki jak gdyby styl agresywnych zachowań w społeczeństwie. I to jest rzeczą bardzo przykrą. Wiele rzeczy, wiele rozwiązań jest z rozwiązaniami systemowymi. Za tym naprawdę nie stoją ludzie, którzy złośliwie pacjentów trzymają przed gabinetem. Są próby zastraszania, są groźby.
Do tego dochodzi hejt.
Często to są wyzwiska, a czasem i gorsze formy agresji.
Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Marcin Karolewski.
Wręcz dochodzi do jakichś szarpanin, czy czasami nawet pobicia. Lekarze są obrażani też w sieci bardzo często i nie mogą się bronić. Opieramy się na tajemnicy lekarskiej. Nie możemy często to przedstawić faktów, natomiast bardzo łatwo pacjenci mogą pewne fakty przeinaczyć, mogą postawić lekarza w złym świetle.
Dopóki się nie zmieni w Polsce prawo, to walka z hejtem w internecie jest bardzo ciężka. Cenię sobie tych, którym się nie podobam i oni mi to mówią w twarz. Podpisują się pod tą skargą. Mają prawo do swojego sądu, zresztą sądy, w tym Sąd Najwyższy też powiedział, że wykonując zawód publiczny, no trzeba się liczyć z tym, że będzie on poddawany krytyce. Jeżeli ta krytyka jest słuszna, okej.
Okay. Skąd ta agresja? Już przed laty pierwszy rzecznik praw lekarza w Polsce przyjrzał się tej sprawie i doszedł do pewnych wniosków.
Oczekiwanie na wizytę u lekarza wcale nie było pierwszym powodem. Najczęściej takim powodem do agresji, do takich agresywnych zachowań było, że lekarz nie chciał zrobić tego, co chciał pacjent. Pan mi da zwolnienie.
Prawa lekarza absolutnie nie są w kontrze do praw pacjenta.
Rzecznik praw młodego lekarza w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej Mateusz Szulca.
One są wręcz komplementarne. Te prawa służą po to, żeby wyznaczyć pewne granice, które często w tej relacji lekarz-pacjent są bardzo trudne. Wchodzą tu często ciężkie diagnozy, emocje i wtedy łatwo się po prostu pogubić.
Ja jestem w stanie zrozumieć zdenerwowanie rodziny, jestem w stanie zrozumieć żal po stracie osoby bliskiej. Natomiast no, są sytuacje, gdzie to jest robione wręcz w sposób na zimno, w sposób celowy, wyrachowany. I tego nie powinniśmy odpuszczać.
Lekarz tak naprawdę nie powinien się reklamować, nie powinien mówić o swoich sukcesach, o swoich porażkach. Natomiast bardzo często te porażki są przedstawiane w zupełnie innym świetle, w zupełnie inny sposób. Czasami sytuacja, która jest beznadziejna albo z winy rodziny czy z winy pacjenta, jest przerzucana na lekarza i to są właśnie takie momenty, my nie mówimy tutaj o błędach lekarskich, my nie mówimy tutaj o sprawach, które są ewidentne, gdzie pacjent ma prawo dochodzić swoich roszczeń, natomiast mówimy o takich sprawach, w których lekarz, wykonując swój zawód, nie czuje się bezpieczny, czuje się zagrożony, bo chodzi o to, żeby móc bezpiecznie leczyć.
W pana ocenie takich zachowań jest więcej?
W mojej ocenie takich zachowań jest ostatnio dużo więcej niż było kiedyś.
My wykonujemy zadania w imieniu państwa. W związku z tym przysługuje nam ochrona prawna, równa funkcjonariuszom publicznym, o tym się zapomina, bo można lekarza zwyzywać, można go zhejtować, bezkarnie praktycznie. No nie, do końca tak nie jest.
Lekarze nie chcą walczyć z pacjentami, chcą im uświadomić, że lekarz w pracy ma taką samą ochronę jak policjant na służbie. Tabliczki o takiej ochronie mają się pojawić przed gabinetami lekarzy w Wielkopolsce. Teraz wielkopolscy lekarze będą mogli też liczyć na większą pomoc Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.
Wszystkim nam zależy na dobru pacjenta.
Wicedziekan Rady Monika Małecka-Mroziewska.
Na tym, aby była większa dostępność do badań, do specjalistów, do sprawnie funkcjonującej opieki zdrowotnej, ale nie da się tego zrobić bez lekarzy. Po prostu się nie da. Dzisiaj na lekarzy nakładanych jest masę dodatkowych obowiązków, następuje biurokratyzacja prowadzenia działalności leczniczej i coraz więcej się wymaga, natomiast zapomina się o ochronie praw lekarzy. I Wielkopolska Izba Adwokacka chce wesprzeć lekarzy, nie tylko w ich interesie, ale również w interesie pacjentów.
Nie chodzi o to, by przeciwko pacjentowi iść do sądu, choć takie pojedyncze sprawy w Poznaniu się zdarzały, ale żeby znaleźć rozwiązanie sporu.
Są pozasądowe metody załatwiania sporów. Są mediatorzy, są różnego typu rozwiązania. Ja jestem daleki od tego, żeby każdą sprawę kończyć w sądzie, bo to nie o to chodzi. No, ja wiem, że bardzo trudno niektórym przechodzi przez usta takie słowo przepraszam, a w zupełności by to zdecydowanie wystarczyło.
Akcja profilaktyka.
Kolejna akcja profilaktyczna będzie kontynuowana w tym roku w Wielkopolsce. Projekt Zdrowa Aorta to badania w kierunku tętniaka aorty brzusznej. Projekt jest skierowany do mężczyzn w wieku od 50 do 69 lat. Badania są wykonywane w każdym mieście powiatowym w naszym regionie. Najbliższe będzie w Poznaniu 31 stycznia.
Do tej pory w ramach tego projektu przebadano w Wielkopolsce blisko 8200 pacjentów. U 176 stwierdzono tętniaka i skierowano na kolejne specjalistyczne badania. Chorzy są objęci dalszą bezpłatną opieką ambulatoryjną, między innymi mają wykonywane okresowe kontrole wielkości tętniaka.
Dlaczego o tętniaku mówi się, że to tykająca bomba w naszym ciele? O tym rozmawiam z twórcą projektu, chirurgiem naczyniowym, profesorem Grzegorzem Oszkinisem.
To jest banalne badanie, nazwijmy to w ten sposób, które potrafi nam potwierdzić albo wykluczyć obecność tętniaka, czy w ogóle poszerzenia aorty. Wyszedłem z założenia, że trzeba z tym badaniem dojechać do chorego, czyli trzeba zrobić w każdej gminie. I rzeczywiście liczba osób, które się zgłosiła, jest imponująca. My mówimy, że chcemy zobaczyć chorych, u których te aorty są nie tylko tętniaki, które wymagają operacji. My chcemy obserwować chorych, u których to poszerzenie aorty jest już zaznaczone, natomiast my z takiej historii naturalnej, my do końca nie wiemy, jak długo będzie dana osoba oczekiwała do tego, aż ten tętniak będzie około tych 5,5 cm. Ale z drugiej strony, jeżeli my wiemy, że ta aorta jest poszerzona, to my możemy wykonać u tych chorych w zależności od wielkości, czy to jest mały tętniak, to tak naprawdę wystarczy co 2 lata badanie ultrasonograficzne. Jeżeli on już jest coraz większy, wtedy ta częstotliwość tego badania musi się zwiększyć, to jest wtedy raz do roku, ale my wtedy możemy obserwować na przykład ten u danej osoby, ten tętniak jakoś nie szybko rośnie, bo my tego nie wiemy, bo to jest choroba wieloletnia. Najczęściej nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma tętniaka.
Na czym polega ten tętniak? O co chodzi właśnie tutaj z tym poszerzeniem?
To w ogóle dotyczy wszystkich tętniaków. No najczęściej oczywiście one występują w naszej populacji akurat kaukaskiej, bo my należymy do rasy kaukaskiej, występuje poniżej tętnic nerkowych, czyli gdzieś na wysokości pępka naszego. Teorii, które tłumaczą powstanie tętniaka, jest wiele. Jest pewna niewielka grupa osób z tak zwanymi rodzinnymi tętniakami, ale większość to są tętniaki jakby nabyte. Z czego to wynika? Przede wszystkim spalenia papierosów, nieleczonego nadciśnienia, przewlekłego obturacyjnej choroby płuc. To są wszystko elementy, które muszą już wzbudzać nasz niepokój, że u takiego najczęściej mężczyzny, aczkolwiek widzi się w tej chwili na świecie pewną zmianę. W latach 60. kobiety zaczęły więcej palić. I co to spowodowało? Że w tej chwili zauważamy, że coraz większa grupa tych 80-latków, 70-80-latków ma tętniaki aorty brzusznej. Mówimy teraz o kobietach. Ale wracając do tego, jaka jest przyczyna, to można sobie wyobrazić, że aorta to jest taka konstrukcja metalowa, na której opięty jest materiał. I ta konstrukcja metalowa ulega ścieńczeniu, zwyrodnieniu i w związku z tym ten materiał, który otacza tą konstrukcję, poszerza się. Tak można sobie wyobrazić powstanie tętniaka. Nawet u osób, które wydawało mają się bardzo duże tętniaki, bo przecież też są osoby, które nie wiedząc o tym mają tętniaki powyżej 6-7 cm i nawet jak pytamy się, jak rozmawiamy z chorymi, czy nie czuł pan, bo jak się położy rękę na brzuchu, to jest, no mówię, tak, to wydawało mi się, że to jest serce, bo to oczywiście pulsuje zgodnie z czynnością serca i to robi wrażenie, jakby to było drugie serce. Częściej pękają tętniaki powyżej 5,5 cm. Nadal nie mamy żadnego miernika, jakieś badanie diagnostyczne, czy to badanie jakiekolwiek, które nam pozwoli powiedzieć, tak, ten chory wymaga wcześniejszej operacji, pomimo, że nie osiągnął tego wyniku 5,5 cm.
Panie profesorze, diagnozują Państwo tętniaka poniżej 6 cm, obserwujemy. W którym momencie jest już decyzja, musi być operacja?
Jeżeli tętniak ma około tych 5,5 cm, powinien być operowany. To jest najbardziej bezpieczne dla chorego. Warto temu choremu wdrożyć już ten cały proces kwalifikacji do zabiegu operacyjnego. Ten chory musi mieć konsultację kardiologiczną, ten chory powinien mieć wyleczone zęby, powinien mieć sanację jamy brzusznej. My wprowadzamy sztuczną protezę. Sztuczna proteza to jest coś sztucznego w naszym organizmie. Jeżeli mamy jakąkolwiek infekcję, a nieleczone zęby, my sobie nawet nie zdajemy sprawy, jakie to jest źródło infekcji. Więc wdrażamy tego chorego w okres już przygotowania i proponujemy mu zabieg operacyjny. My temu choremu uświadamiamy o pewnych czynnikach ryzyka, które gdzieś są dookoła. I my temu choremu mówimy, sprawdź sobie to, sprawdź sobie tamto. To jest też taki element edukacyjny. Nawet jeżeli on ma 3,5 cm ten tętniak, to my też już mu zaczynamy mówić, żeby on zastanowił się nad swoim życiem. Może przestał palić, może zmniejszył ilość papierosów.
Jeżeli Państwo diagnozują, że jest tętniak, ale nie operacyjny na razie, to Państwo od razu przekazują informację, jak należy zmienić tryb życia, żeby ta bomba w brzuchu, żeby ona nie pękła.
Ten chory musi mieć wykonywane ultrasonografię. To w zależności od tej wielkości, czy to 2 lata, czy co roku, bo ja ich wszystkich konsultuję, wysyłamy i taką informację do lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny jest najważniejszym ogniwem. On wszystkiego też sam nie zrobi. On po to ma właśnie takie elementy, które mu trochę pomogą w ocenie danego człowieka.
Więcej informacji na ten temat na stronie zdrowaaorta.pl. By zapisać się na badanie, można też zadzwonić pod numer telefonu 503 075 095. Powtórzę, 503 075 095. Teraz zapraszamy na muzyczną przerwę, a po niej wracamy z kolejnymi tematami.
Magazyn na zdrowie. Magazyn na zdrowie.
Rośnie w Wielkopolsce liczba wystawianych przez lekarzy kart DILO, czyli kart szybkiego dostępu do diagnostyki i leczenia onkologicznego. To oznacza, że pacjenci po pandemii wrócili do lekarzy.
W czasie pandemii wyraźnie spadła liczba pacjentów, którzy leczyli się w ośrodkach onkologicznych. Powodem nie była mniejsza liczba zachorowań na nowotwory, bo ta niestety stale rośnie, ale rezygnacja pacjentów z leczenia czy diagnostyki.
Bardzo byśmy chcieli, żeby onkologia po tych latach pandemii wróciła do normy, dlatego bardzo uważnie przyglądamy się pracy zarówno oddziałów onkologicznych, jak też innych oddziałów, które przyjmują, leczą pacjentów onkologicznych, ale też patrzymy, jak to wygląda w poradniach specjalistycznych, jak są zaopiekowani pacjenci onkologiczni, u lekarzy rodzinnych, którzy również wysyłają pacjentów na leczenie specjalistyczne.
I faktycznie ten ruch chorych widać, onkologicznych.
Widać, że rzeczywiście więcej pacjentów onkologicznych trafia do systemu ochrony zdrowia, można powiedzieć, ale więcej niż w poprzednich 2 latach, ale ciągle jeszcze jest to mniej pacjentów niż na przykład w roku przedpandemicznym 2019.
Nazywam się Renata Szoszkiewicz, pracuję od 20 lat w Wielkopolskim Centrum Onkologii na oddziale chemioterapii. Rak to nie znaczy wyrok. Rak wykryty wcześniej jest w 100% wyleczalny. I jak my możemy uniknąć tego? No oczywiście zgłaszać się na profilaktykę. Jeżeli coś sobie wybadam, wyczuję, to zgłaszam się do lekarza, onkologa.
Rośnie liczba wystawianych kart DILO, czyli tych kart szybkiego dostępu do leczenia onkologicznego.
W 2022 rzeczywiście tych kart DILO zostało wystawionych więcej niż w ostatnich latach, więcej nawet niż w roku 2019. I to, co zaobserwowaliśmy, to zmiana w rozpoznaniach, które powodowały, że te karty DILO, czyli karty szybkiego leczenia onkologicznego, zostały wystawione.
Jakie rozpoznania, czy jakie podejrzenia, jakiego nowotworu najczęściej są na tych kartach umieszczane? Na co chorują przede wszystkim Wielkopolanie, jeśli chodzi właśnie o nowotwory?
W przypadku wystawiania karty DILO jest tak, że może je wystawić lekarz, który ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale może to być lekarz zarówno specjalista przyjmujący w poradni specjalistycznej, może to być lekarz rodzinny, ale karta DILO może zostać wystawiona także w szpitalu. I jeżeli chodzi o lekarzy specjalistów, to najwięcej rozpoznań pojawia się w przypadku raka piersi. Na drugim miejscu znajduje się rak gruczołu krokowego i później to są takie nowotwory nie do końca zdiagnozowane, czyli o nieznanym charakterze czy nieokreślonym umiejscowieniu. Natomiast w przypadku kart DILO wystawianych w szpitalach, tutaj zaobserwowaliśmy wyraźny, duży wzrost kart DILO wystawionych z powodu nowotworu gruczołu krokowego. O ile w 2019 roku takich kart zostało wystawionych 325, to w 2022 już 552 i mówimy o analogicznych okresach od stycznia do końca września. W poprzednich latach ta tendencja była podobna. Najwięcej kart DILO wystawiają lekarze specjaliści i od stycznia do września wystawili oni w sumie w Wielkopolsce prawie 7900 takich kart, natomiast lekarze rodzinni 6400 prawie, natomiast w szpitalach zostało wystawionych takich kart 5500.
Taka karta daje pacjentowi tą gwarancję, że w pewnych określonych terminach uzyska diagnozę, a potem leczenie.
Tak, ta karta gwarantuje szybszą ścieżkę dostępu do poszczególnych badań, do diagnostyki, do konsultacji u określonych specjalistów, jeżeli taka jest potrzebna.
Błażej Nowakowski, Wielkopolskie Centrum Onkologii. Jestem ginekologiem położnikiem i ginekologiem onkologiem. Teraz często słyszymy od pacjentów, że ja dawno nie byłam, powinnam już przyjść. Byłbym nieelegancki, jakbym ciągle mówił, że pani się nie zgłasza. Ja jestem orędownikiem takiego hasła, że to nie pacjent ma się sam zdiagnozować i gdzie on ma pójść, to my powinniśmy nim pokierować, to my powinniśmy go nakłonić. My ogólnie mówię, no nie konkretnie dany lekarz, ale system powinien go nakłonić, otworzyć mu drogę, dać mu możliwość.
Ta profilaktyka oczywiście kuleje, bo kuleje, ale już widać delikatny postęp i zainteresowanie wokół możliwości badania i zaopiekowania się. Jest też bardzo dobrze rozwinięta poradnia genetyczna, która jak gdyby my mamy całe rodziny. Jeżeli mamy już kogoś chorego na raka piersi, to pociągamy za sobą kolejne osoby. Mamy takie całe rodziny, gdzie mamy 7-8 osób chorych i obciążonych genetycznie. I to powoduje, że też jak gdyby chore, które są bardziej narażone i ryzyko zachorowania na raka piersi jest zdecydowanie kilkukrotnie większe, one są objęte programem i raz do roku, ewentualnie dwa, w zależności od tego, jak decydujemy, zostaje wezwana na badania.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Mózg to niesamowity narząd, który jest odpowiedzialny za niemal każdą funkcję organizmu. Utrzymanie go w dobrej kondycji jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania. Jak zatem dbać o mózg?
Oprócz oczywiście odpowiednio zbilansowanej diety i aktywności fizycznej, niezwykle pomocne są w tym wszelkiego rodzaju ćwiczenia intelektualne i o tym nasz dzisiejszy gość.
Aleksandra Orchowska, Fundacja Orchidea. Prowadzą Państwo prozdrowotny klub seniora, w którym pracujecie bardzo często z seniorami, którzy mają różne zaburzenia neurologiczne.
Są osoby z deficytami ruchowymi i wtedy proponujemy im takie zajęcia aktywizujące ruchowo. Natomiast duża grupa osób to są osoby, które mają tak zwany deficyt poznawczy, czyli na przykład mają trudności w zakresie koncentracji uwagi, w pamięci, myśleniu, też trudności językowe.
Czy to wynika z jakichś urazów?
To jest różnie. Mamy grupę osób, które na przykład miały udar mózgu. Mamy osoby, które zaniepokojone były pierwszymi takimi symptomami, że właśnie trochę gorzej funkcjonują, zapominają słów. I takie osoby się u nas również pojawiają i uczestniczą w zajęciach, ale mamy również dużą grupę aktywnych, zdrowych seniorów, którzy po prostu dbają o swoje funkcjonowanie i ruchowe, i poznawcze. I oni po prostu regularnie korzystają z treningów, żeby zachować sprawny umysł.
Niezależnie pewnie od wieku powinniśmy dbać o swój sprawny umysł i powinniśmy ćwiczyć mózg właśnie już od najmłodszych lat.
Im wcześniej zaczniemy być aktywni, im wcześniej zadbamy o swoje ciało i o swój mózg, w taki sposób sobie wypracujemy starość. Czyli im bardziej jesteśmy aktywni, właśnie podejmujemy nowe wyzwania, uczymy się nowych umiejętności, podejmujemy logiczne wyzwania, myślowe wyzwania, to później procentuje. Jest to niezależne od wieku, jeżeli chodzi o różnego rodzaju trudności, no bo wiemy oczywiście, że mamy choroby, które potrafią się ujawnić w wieku 30, 40, 50 lat, czyli no nie mówimy tutaj o osobach w podeszłym wieku.
Państwo mają mnóstwo przygotowanych pomocy, jak również sami piszecie.
Zajęliśmy się publikacjami, tworzeniem książek zawierających ćwiczenia, takie pobudzające umysł do pracy. W odpowiedzi na potrzeby. Na rynku mieliśmy sporo i nadal jest sporo materiałów, ale one bardzo często właśnie skierowane są do osób już chorych z różnego rodzaju trudnościami i ten poziom nie jest zbyt wymagający dla osoby wysoko funkcjonującej. U nas w fundacji mamy sporą grupę osób, nawet takich po udarze mózgu, które są bardzo wysoko funkcjonujące, mają dobre wykształcenie, były aktywne zawodowo i one wymagały od nas trudniejszych ćwiczeń. Pomyśleliśmy sobie, że jest tutaj taka nisza, że faktycznie warto zadbać o to, żeby przygotować takie pomoce, które są wyzwaniem właśnie dla tych wysoko funkcjonujących osób, a one są, proszę wierzyć, również wyzwaniem dla zdrowych osób. Także wielokrotnie spotykamy się z takimi opiniami, że ale to przecież jest trudne. I my potwierdzamy, tak, to są trudne ćwiczenia, więc jak najbardziej każdy może podjąć takie wyzwanie.
Bo tu nie chodzi o to, że wystarczy robić krzyżówki i to już mam załatwione, odhaczone, że codziennie zrobiłam krzyżówkę, czyli zadbałam o mój mózg.
Będę odczarowywać, jeżeli chodzi o krzyżówki, one w ogóle nas nie stymulują, dlatego że większość tych haseł my po prostu wpisujemy z automatu. Krzyżówki się bardzo często, te hasła powtarzają. Owszem, w zakresie, w którym my się faktycznie zastanawiamy nad jakąś odpowiedzią, to dopiero w tym momencie my zaczynamy stymulować mózg. Jeżeli coś robimy bez wysiłku, z automatu, to nie jest coś, co pobudza nas do pracy.
Przejdźmy do tych książek, bo to jest bardzo dobry prezent nie tylko na dzień babci czy dziadka, ale generalnie na każdą okazję albo bez okazji.
Zachęcamy, co ważne, zakup takiej książki, on po prostu wspiera też działalność statutową fundacji, czyli tutaj 100% przychodu z tych książek zostaje przeznaczane właśnie między innymi na terapię osób, które tego potrzebują. Faktycznie uzbierał nam się tutaj stosik, on już się zbliża do 10 pozycji, są neurosesje. Pomyślny trening, czyli że też jest gdzieś ta myśl wpisana. To są akurat te dwie pierwsze pozycje, to są takie 30-dniowe zestawy ćwiczeń pobudzających umysł, czyli można sobie po prostu to rozplanować. To, na co zwracamy uwagę, tam są różne rodzaje też trudności. Mamy album potrzeb, który jest skierowany z kolei do osób już z dużymi trudnościami. Ma do tego taki poradnik dotyczący demencji dla opiekunów.
Zajrzyjmy do tej ostatniej pozycji. Przypadkowo otwieram krzyżówkę z literami i znajdź, zakreśl ukryte słowa. No to wydaje się dosyć proste.
Tak, raczej tak. I jak my to mówimy, to jest taki przerywnik, ale jest ćwiczenie takie, które też chętnie seniorzy wykorzystują, czyli praktyczne. Uzupełnianie na przykład blankietu, jeżeli chodzi o przelewy. Jest też jedno z zadań, jeżeli chodzi o używanie feminatywów. To jest takie ćwiczenie, które budzi bardzo wiele emocji. Czasem kontrolujemy kontrowersji, dyskusji.
Czy każdy może tutaj przyjść, zgłosić się, ma w domu seniora, który na przykład zaczyna wykazywać jakieś takie początki takiej choroby?
Zapraszamy serdecznie. Aktualnie realizujemy finansowany przez miasto Poznań projekt Prozdrowotny Klub Seniora i możemy zaoferować nieodpłatnie do 2 konsultacji. Może to być konsultacja, no chociażby, czy lekarza, neurologa, czy specjalisty, psychologa, który może zrobić takie testy w kierunku na przykład badania pamięci, czy innych funkcji poznawczych. Jak zawsze mówimy, nasze drzwi są otwarte dla wszystkich osób potrzebujących.
Po więcej informacji odsyłamy do Poznańskiej Fundacji Orchidea, odsyłamy też na naszą stronę internetową. Tam w zakładce audycje można znaleźć wszystkie poprzednie odcinki magazynu Na Zdrowie. Zapraszamy do słuchania, a my spotkamy się za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
Magazyn Na Zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.